jakimi schorzeniami najczęściej trafiali do ciebie w tym roku ludzie?
To takie trzy grupy schorzeń, które właściwie do specjalisty chorób wewnętrznych, bo ja taką medycynę uprawiam, dosyć dziwną, holistyczną się nazywa, czyli zbieram często całego człowieka do kupy i coś z nim próbuję zrobić, bo on taki porozsypywany jest. Więc z tych najczęściej trafiających do mnie, do praktyki, to przede wszystkim cudowna choroba refluksowa. To jest mistrzostwo świata w ogóle i w ilości. 1800% Polaków ma refluks. Myślę, że każdy Polak ma o każdej porze dnia i nocy i o każdej sekundzie ma nowy refluks, więc przyrasta nam liczba refluksów kwadratem, a może i nawet sześcianem, a może jeszcze bardziej progresywnie. W każdej pracowni endoskopowej refluksy po prostu się rządzą, w każdej laryngologii, specjalistyce zarówno oddziałowej, jak i ambulatoryjnej refluks rządzi po prostu. Nie wiem, jak to się stało, że staliśmy się społeczeństwem refluksowym. Wszystko nam się wraca. Zawraca i to jedzenie nas...
Lepiej by było refleksyjnym, no ale...
Tak, bardziej filozoficzno-refleksyjnym byłoby ładniej, ale się zrobiło tak zawracająco, czyli refluksowo, bo z łaciny refluks to jest zarzucanie, to jest cofanie się w takim opisowym charakterze. Czyli my jesteśmy... cały czas zarzucający się nie wiadomo na co i cofający się nie wiadomo dokąd. Nie wiem, o co chodzi w tej naszej medycynie. Mogę tylko powiedzieć, jeśli chciałbym porównać moje doświadczenie z pracy endoskopisty, czyli takiego, który zagląda tam do żołądka, czy zagląda tam do jelit, mówimy o refluksie przełykowym, no to na 10 gastroskopii, które wykonywałem w Niemczech, jedna była znacząco chora osoba, 9 pozostałych mały komentarz, wyjaśnienie, oczywiście pobranie histopatologii, nie żadnego testu urazowego, którego omylność a propos jest zarówno ta fałszywie dodatnia, jak i fałszywie ujemna u kobiet koło 30%, u mężczyzn trochę mniejsza, bo 20-18%. To 9 osób w Niemczech było zdrowych gastroskopowo, a jedna była jakoś tam chora, że warto było jeszcze jakieś leki dopisać, wyjaśnić więcej niż tylko takie proste wyjaśnienie. W Polsce jest inaczej. Na 10 gastroskopii, które czytam od wszystkich pracowni całej Opolszczyzny, dodam, tu nie ma wyjątków, wszystkie mają ciężkie choroby refluksowe, ciężkie zapalenia żołądka i są ciężko chorzy na chorobę zapalno-refluksową górnego odcinka przewodu pokarmowego.
I teraz nie wiem, czy ty kwestionujesz te badania, ich wyniki, czy faktycznie tak się źle odżywiamy i coś z tym naszym przewodem pokarmowym się dzieje?
Czy kwestionuję? Nie, taki wielki nie jestem. Ale są trzy rzeczy, które trzeba tu od razu nadmienić. Pierwsze, to trzeba pobrać, jeśli już się jest w brzuchu, trzeba pobrać wycinek, żeby nam histopatolog ocenił pod mikroskopem nasze marne oczy, bo kłamią nasze oczy. Och, czy te oczy mogą kłamać? No tak, kłamią. To jest tak, że makroskopowe oglądanie, czyli naoczne oglądanie na ekranie tego, co widzimy w kamerze DVD w gastroskopie, no to jest stres, nadżereczki, to wszystko się miesza. Dlatego, że człowiek, który ma termin za 2 miesiące gastroskopii, to przeżywa gehennę przez te 2 miesiące strachu, czy ma raka, prawda, czy nie ma raka. To się nabędzie wrzodu stresowego, chociażby chciał, czy nie chciał, a nadżerek stresowych, gastropatii rumieniowej, czyli jakiegoś odczynu zapalnego rumieniowego. Ja bym się nabyła, co dopiero chory. No, ja współczuję naszym pacjentom. To jest pierwsza sprawa. Czas oczekiwania, stres pomijamy jakby w ocenie i nie wyjaśniamy nic pacjentowi, że są to niewielkie zmiany, czyli tu nasza endoskopistów, specjalistów, funkcja, żeby powiedzieć do czasu przyjścia w wyniku histopatologii, to są niewielkie zmiany, proszę wdrożyć.
Czyli uspokajać pacjentów.
Oczywiście, no bo od tego jesteśmy fachowcami, żebyśmy obiektywizm włączyli, no maksymalny dla chorego, który ma świeżo wyjętą rurę z żołądka, przeżył no trudne badanie dla ludzi, no z wymiocinami, z odbijaniem, z bólem, bo jednak tam dmuchamy powietrze. Nie jest to miłe. Jeszcze do tego następny proszę, nikt z nim nie porozmawiał, nikt go nie nauczył toru oddechowego, nikt go nie nauczył skupienia się. Proszę kontrolować oddech, zapomnieć, że tam jest przeszkoda. Ja tu dwa paluszki najpierw pokażę pani, że można oddychać. Zamknąć oczy, skupić się tylko na oddychaniu. Dużo rzeczy nie wyjaśniamy przed ani po. Że tam są niewielkie zmiany, najczęściej stresowe, dietetyczne. Proszę wdrożyć dietkę, przyjdzie wynik z histopatologii, to my się jeszcze raz spotkamy albo z lekarzem domowym czy rodzinnym. Otrzyma pan dokładną, czy pani, informację. Tego nie ma.
Czyli ty byś oczekiwał, żeby lekarz zachowywał się i profesjonalnie, i po ludzku.
Tak, koniecznie. To wymagane na świecie. U nas troszkę jest inaczej. Jesteśmy profesjonalistami stuprocentowymi. Procedura perfekt zrobiona, koniec procedury, koniec wizyty. To jest pierwsza przyczyna, czyli branie pod uwagę, że oczy kłamią, wziąć wycinek i za 10 dni z tym człowiekiem się spotkać. Jak pisze, gastritis minima, czyli niewielkie zmiany zapalne, to możemy uspokoić pacjenta, że on 2 miesiące bał się i tylko ma niewielkie zmiany, no, z lęku, strachu, ze stresu. Druga sprawa, pacjenci przyjmują leki. Zapominamy, że olbrzymia ilość leków wywołuje taką gastropatię rumieniową, taki nieżyt żołądka przewlekły. I trzecia sprawa, jakby zapominamy, że pacjenci żyją w olbrzymim stresie, że jesteśmy zarobieni, zagonieni, że zapominamy już właściwie, gdzie mamy przód, tył, w ogóle nie wiemy, gdzie, lewą, prawą stronę. Niektórzy są już zakręceni tak, że właściwie nie wiedzą, jakie ich miejsce. Czyli pomijamy czynniki naturalne, cywilizacyjne, żeby wyjaśnić pacjentowi. Znowu kłania się tu ludzkość w naszym zawodzie. Zostawiłbym ten głęboki profesjonalizm chwilę na boku i spróbował klepnąć w ramię albo usiąść naprzeciwko z otwartymi oczyma, a nie miotać się.
Paradoksalnie jest tak, że w zasadzie każdy lekarz mówi i proszę prowadzić spokojny tryb życia. Przy czym sama wizyta wywołuje taki stres.
Tak, i tu muszę powiedzieć, że jakoś nie kształcimy lekarzy, którzy działają jak dający energię. Jak ludzie, którzy mogą kogoś terapeutyzować jednocześnie.
A przecież tak nie było.
Nie było.
Ja nie wiem, czy to przyszło wraz z tą technologizacją medycyny. Z tymi procedurami.
Procedurami bardziej, z nową falą zarządzania służbą zdrowia, bo to jest nowa fala, bardzo, wydaje mi się, trudna.
Odhumanizowana też.
Bardzo, bardzo, bardzo. Szpital stał się przedsiębiorstwem i menedżerowie gonią w piętkę. Faktycznie nie jest to dziedzina łatwa do biznesu. I to jest ta przyczyna. No i trzecia przyczyna. To już nie chcę o tym mówić, ale... No bym potępił w czambuł medycynę polską, kształcenie.
Czego jest za mało?
Za mało mądrego przykładu, mądrego kontaktu z chorym i za mało mądrych mistrzów. Mistrzów, którzy są mistrzami. Nie tylko się kreują na takiego, tylko mistrzów, którzy z krwi i kości uwielbiają ten zawód, uwielbiają ludzi, uwielbiają medycynę jako naukę holistyczną, filozoficzną, jako naukę wszechnauk, łączącą to, co jest najbardziej humanistyczne z tym, co jest najbardziej matematyczne. Bo istota ludzka jest także w pewien sposób odwzorowana matematycznie. Już wiemy o tym. I takich mistrzów nam brakuje. To prawda. Dlatego refluks rządzi. A powiem tak na koniec, że wśród tych 10 ciężko chorych Polaków jakoś 9 nie przepisuje w ogóle u siebie w gabinecie, jak mi przynoszą takie stosy, nie przepisuje w ogóle leków i nie odsyłam do dietetyka. Przepraszam, niestety moi koledzy dietetycy, niektórzy zapisują pistacje na takie choroby lub inne tego typu ziarna i jeszcze coś innego. Ja raczej proponuję zawsze pacjentom dietę polską, chłopską.
Czyli jaką?
Jadło gotowane, niegorące, małoporcjowe, zupowe jedzenie. Nawet jeśli biegnie, to z domu termos z zupą może wziąć. To może być wszystko, kapuśniak, ogórkowa, ale żeby to była nasza zwykła zupa, nie zabielana, nie zamączniana, prosta zupka. 5 dni dieta płynna, małoporcjowa, 6 do 8 posiłków na początku, później 4-5. Refluks mija jak ręką odjął bez żadnych blokerów pompy protonowej i prokinetyków.
Kto teraz gotuje w domu?
Czas najwyższy, żeby wrócić do tego.
No więc może ten refluks, nie wiem czy on jest czy nie, ale może też jest spowodowany nagannym sposobem odżywiania się.
I już nie będę walczył z korporacjami producenckimi ani handlowymi. Nie wymienimy tu nazw. Zbliżyliśmy się do Zachodu, już jesteśmy tylko o pół kroku za nimi.
I gastrolodzy będą mieli ręce pełne roboty, już mają.
Już zacieram. O, słychać, jak zacieram. Będzie dużo pacjentów. Im lepsza produkcja serdelek, tym piękniej będzie. I te serdelki bezmięsne, tylko oparte na składnikach, które nie mają nic wspólnego z mięsem.
I te wszystkie półprodukty.
Bo tak, tak samo, tak, tak, tak. Jestem za tym, żeby teraz nie dyskutować już o jedzeniu. Danusiu, przejść do następnego działu chorób, bo...
Wejdziemy na pole minowe, rozumiem.
Na straszne pole minowe. Tam wybuchy są co rusz, co półka właściwie w supermarkecie, to jest wybuch całkowity. Jak mówię pacjentom, co mają jeść. Jezus Maria, doktorze, zwariował pan. Ja mam gotować? Tak, jestem za. Ja się nauczyłem w domu od dzieciństwa. Wszyscy nauczyliśmy się, bracia, w domu. Gotujemy świetnie, jesteśmy naprawdę świetnymi kucharzami. Ja to robię w domu razem z żoną na przemian. Razem z moją siostrą to się wymieniamy zupami, bo przecież byśmy się zagotowali na śmierć. Raz ona gotuje, raz ja. Wymieniamy się słoikami, dajemy radę.
Ze słoiczami. Pozwolę sobie jeszcze na taką uwagę, że nasze pokolenie miało to szczęście wychowywać się w domu, gdzie mama na pewno gotowała. Teraz dzieci bardzo często nie jedzą domowych posiłków. Wyobrażasz sobie ich dorosłość? Jakie to będą przewody pokarmowe?
Mam te dzieci i nie tylko przewody pokarmowe, Danusiu. Nasi kochani radiosłuchacze, weźcie się do roboty, zacznijcie się uczyć gotowania, bo to, co pokolenie nam wyrośnie, na pewno będą bardzo duzi. Będą pięknie otyli. Wczoraj mi śląska umo powiedziała, doktorze, wy mnie każecie schudnąć 35 kila, to ja się tak zamarszczę, że mnie w kościele nie poznają. I powiedzą, że raka mocie, Hildzia. No, tak mówią na mojego męża, który tak się zaparł, że 35 kilo schudł i żadna cukrzyca go nie dotyka. No więc właśnie. Jednak zaprzyjmy się i gotujmy i dbajmy o młode pokolenie, bo nam rośnie coś strasznego.
Tutaj bijemy wszystkich na głowę w Europie. Nasze 11 i 12-latki, najbardziej dynamiczny przyrost w tej grupie otyłości. A za otyłością, o tutaj byśmy chyba nie jedną audycję zrobili.
Cały piękny zespół metaboliczny. Wszystkie choroby. Można gwizdać na cały podręcznik, mój sześciotomowy, naprawdę podręcznik Morrisona. Można wszystkie choroby tam znaleźć. Dlatego o innych chorobach też warto powiedzieć, bo one zakrawają o to jedzenie.
Na zakończenie tej części chciałabym opowiedzieć o takiej historii, która przydarzyła mi się, gdy wracałam z Wrocławia do Opola pociągiem. Do tego samego wagonu weszła rodzina. Tato, mama i trzech synów. 15-latek. Szczuplutki i jego dwóch braci, chyba bliźniaków, takich 10-latków. I tak jak ten nastolatek był w normie wagowej, tak ci biedni chłopcy byli już tak nadmuchani tymi wszystkimi fast foodami. Mama posadziła ich na miejscu i każdemu wręczyła taką dużą torbę z fast foodami kupionymi na dworcu wrocławskim. Byłam tym przerażona.
Smacznego.